Serwis informacyjny w Radiu Maryja.
W Polsce obchodziliśmy 37. rocznicę porozumień sierpniowych.
W uroczystościach w Lublinie wziął udział prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz szef Solidarności Piotr Duda. Połączono je z obchodami 35. rocznicy zbrodni lubińskiej.
Przed południem w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej sprawowana była msza święta. Później zebrani przeszli pod pomnik pamięci ofiar Lubina 1982 roku, gdzie odbył się apel poległych oraz wręczono odznaczenia.
Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu wskazywał, że 35 lat temu Lubin podpisał porozumienie sierpniowe krwią.
Można tylko w dwóch miejscach w Polsce tak naprawdę obchodzić rocznicę powstania Solidarności poprzez Wielkie Porozumienie Gdańskie 1980 roku, tamtego pamiętnego 31 sierpnia. To właśnie Gdańsk i tu, w Lubinie. Dlatego, że tutaj w Lubinie robotnicy zginęli za tamten sierpień, zginęli za tą wolność, która została wtedy częściowo wywalczona. Zginęli od kul, zginęli tak, jak się ginie na wojnie. Tamtego dnia 35 lat temu Lubin krwią podpisał porozumienia sierpniowe.
31 sierpnia 1982 roku podczas manifestacji na ulicach Lubina oddziały ZOMO i Milicji Obywatelskiej strzelały do mieszkańców upamiętniających rocznicę porozumień sierpniowych.
W Gdańsku centralnym punktem obchodów 37. rocznicy podpisania porozumień była msza święta w Bazylice Świętej Brygidy. Przewodniczył jej homilię wygłosił metropolita gdański, ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź.
Solidarność musi iść przed walką. Solidarność to jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu. I o tej zasadzie trzeba pamiętać wszystkim obywatelom. O tym wektorze związkowej służby także i dziś, w tej szczególnej chwili, kiedy w polskim życiu publicznym nastąpiła niespotykana dotąd i bolesna eksplozja obelg, złorzeczeń i wrogości.
Po Eucharystii uczestnicy przeszli pod historyczną bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie zostały złożone kwiaty.
Historyk profesor Wojciech Polak zwracał uwagę na antenie Radia Maryja na znaczenie wydarzeń sprzed 37 lat.
Można powiedzieć tak, że z perspektywy tych lat coraz bardziej oczywiste dla nas się staje, że porozumienie sierpniowe, strajki sierpniowe, to co zdarzyło się w 80 roku, to był po prostu koniec komunizmu w Polsce, albo może ściślej biorąc początek końca komunizmu w Polsce, że ranga dziejowa tych wydarzeń była ogromna.
30 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienia szczecińskie kończące strajki na Pomorzu Zachodnim. Było to pierwsze z porozumień zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem. Kolejne podpisano następnego dnia w Gdańsku.
Komisja do spraw wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego zajęła się sprawą Polski. Przedmiotem była kwestia praworządności w naszym kraju.
Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przedstawił europosłom swoją ocenę sytuacji. Jak powiedział, następne kroki w sprawie naszego kraju będą zależały od Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej.
Dyskusja wokół Polski miała związek m.in. z reformą sądownictwa.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans szukał wsparcia Parlamentu Europejskiego na Komisji do Spraw Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych dla polityki Komisji Europejskiej prowadzonej obecnie wobec Polski. Unijny lider potwierdził, że komisarze otrzymali odpowiedź ze strony polskiego rządu w związku z trzecim zaleceniem, ale jak sam przyznał, Komisja Europejska jeszcze nie przyjęła swojego stanowiska w tej kwestii. Oprócz zadowolenia z weta prezydenta wobec dwóch projektów ustaw dotyczących sądownictwa, zwolennicy popierający działania Komisji Europejskiej zabiegali o ochronę niezawisłości polskiej sądów. Oczywiście, że rząd wybrany w demokratycznych wyborach może wdrażać swoje reformy sądownictwa. Komisja Europejska nie kwestionuje prawa polskiego rządu do wprowadzania takich reform. To nie o to tutaj chodzi. My nadal podtrzymujemy, że takie reformy muszą być wprowadzane w oparciu o zasadę praworządności. mówił Timmermans. Komisja Europejska nie odpuszcza. Ponad rok zajmuje się dialogiem z polskim rządem, ale jak stwierdził sam Timmermans, nie może ona jeszcze powiedzieć, jakie dalsze kroki zostaną podjęte wobec naszego kraju. Nie było mowy o żadnych sankcjach, nie uruchomiono artykułu 7 traktatu z Lizbony, ale za to Timmermans wyraził troskę o to, aby trójpodział władzy w naszym kraju pozostał na właściwym miejscu. Głos w debacie zabrał m.in. europoseł Marek Jurek.
Timmermans powiedział otwarcie, że oni wzbraniają się postawić skargę wobec Polski przed Radą Europejską, bo wiedzą, że nie uzyskaliby tam większości. A nawet gdyby uzyskali większość 4/5 głosów, co jest bardzo wątpliwe, no wywołały to ogromne poruszenie w krajach Europy Środkowej.
Po wystąpieniu Timmermansa padło na komisji Libe zapewnienie, że teraz polskimi sprawami zajmą się koordynatorzy tej komisji, a jak wiadomo, to nie jest dyskusja na forum Parlamentu Europejskiego. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
PKB w drugim kwartale 2017 roku wzrósł o 3,9% rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 4% rok do roku w pierwszym kwartale, podał GUS.
Przedstawione w czwartek szczegółowe dane na ten temat są zgodne z opublikowanym wcześniej tzw. szybkim szacunkiem.
Informacje podane przez GUS potwierdzają m.in. wzrost konsumpcji, która ogółem wynosi 4,3% wobec 3,9% w pierwszym kwartale bieżącego roku.
W ocenie wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego powoli ustępować będzie ona jednak na rzecz inwestycji.
Stopniowo jej efekt będzie malał w drugiej połowie roku. Efekt, który wzrostowy, który mieliśmy obecny do tej pory, wynikający właśnie z konsumpcji, będzie zastępowany właśnie przez ten bodziec inwestycyjny, który widzimy, że ma miejsce w kraju. Może to faktycznie jeszcze bezpośrednio w inwestycjach nie widać, ale widać to w bardzo silnym popycie na pracę, które mamy. Widać to również w bardzo wielu branżach, szczególnie w branży budowlano-montażowej.
W drugim kwartale wzrost popytu krajowego w skali roku wyniósł natomiast 5,6% i był wyższy od notowanego w pierwszym kwartale, kiedy sięgał 4%.
W projekcie budżetu na ten rok rząd zakładał, że dynamika PKB wzrośnie o 3,6%. Eksperci spodziewają się, że na koniec roku może on przekroczyć 4%, a ubiegły rok zamknął się wzrostem PKB w wysokości 2,7%.
Przywrócenie wieku emerytalnego staje się faktem, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Od piątku ZUS będzie przyjmował wnioski o przejście na emeryturę według nowych zasad. Reforma przywracająca poprzedni wiek emerytalny wejdzie w życie 1 października tego roku.
Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że droga przygotowań do wdrożenia reformy była długa, przemyślana i staranna. Szefowa resortu pracy przypomniała, że Polacy mają wybór, czy chcą przejść wcześniej na emeryturę, czy pozostać dalej aktywnym na rynku pracy.
Przypomniała, że w tym roku na wejściu w życie ustawy emerytalnej może skorzystać ponad 300 tysięcy osób.
W 2017 roku, a więc w tym ostatnim kwartale, osób, które są uprawnione, które mogą z tego skorzystać, jest około 331 tysięcy przy założeniu, że 82% wszystkich osób skorzysta z tego uprawnienia, bo tak do tej pory bywało. W kolejnym roku, w 2018 będzie około 148 tysięcy, w 2019 90 tysięcy, w 2020 92 i w kolejnym roku będzie to już mniej, 54 tysiące, ale to są szacunki, jak to będzie wyglądało, to za chwileczkę będziemy liczyli i będziemy mieli dane faktyczne.
Doradcy emerytalni mówią, że warto przemyśleć decyzję o przejściu na emeryturę, gdyż każdy dodatkowy rok pracy to średnio o 8% wyższe świadczenie.
Wiek emerytalny 67 lat dla kobiet i mężczyzn mimo sprzeciwu społeczeństwa podniosła koalicja PO-PSL. Obecny rząd przywrócił poprzedni wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
Program Leki 75+, to wielki sukces i coś, czym możemy się pochwalić, wskazał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Podsumował on pierwszy rok funkcjonowania programu wsparcia zakupu leków dla seniorów.
Program Leki 75+, to jedna ze sztandarowych inicjatyw Ministerstwa Zdrowia. Z możliwości zakupu bezpłatnych leków skorzystało do tej pory 2 200 000 seniorów. Oznacza to, że apteki wydały ponad 40 milionów darmowych opakowań leków. 15 milionów. Tyle recept uprawniających do odebrania bezpłatnych środków zrealizowały apteki przez pierwszy rok funkcjonowania programu. O inicjatywie mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.
To coś, co było od bardzo dawna zapowiadane, wielu się do tego przymierzało przed nami, jakoś to się nie udawało przez wiele lat, nam się to udało. I dzisiaj można naprawdę po roku działania programu powiedzieć, że jest to nie tylko jakiś pierwszy krok, ale że jest to już dzisiaj sukces. To nie jest symboliczna sprawa, to jest naprawdę potężna ulga. Setki milionów złotych zostały w kieszeniach pacjentów. Obliczamy, że to jest w tej chwili, na bieżąco spływają te kwoty, ponad 370 milionów złotych, które już pacjenci oszczędzili.
Projekt skierowany jest do wszystkich osób, które ukończyły 75. rok życia. Receptę na bezpłatny lek może wypisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka POZ. Dany środek musi znajdować się w wykazie przygotowanym i aktualizowanym co 2 miesiące przez resort zdrowia. Lista takich leków dostępna jest na stronie internetowej www.mz.gov.pl. Obecnie znajduje się na niej 1530 pozycji obejmujących 113 substancji czynnych. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
W pierwszym roku na funkcjonowanie programu Leki 75+ z budżetu państwa przeznaczono 564 miliony złotych.
Trwa ustalanie przyczyn wypadku kolejowego na stacji Smętowo-Graniczne w powiecie starogardzkim.
W wyniku kolizji pociągów towarowego i pasażerskiego 28 osób zostało rannych. Nikt nie został ciężko poszkodowany. Wszyscy trafili do okolicznych szpitali.
Do kolizji doszło wczoraj późnym wieczorem. Pociągiem osobowym Pogoria relacji Gdynia Główna Bielsko-Biała Zakopane podróżowało około 200 osób.
Według nieoficjalnych informacji za wypadek jest odpowiedzialny skład towarowy, który wjechał na tor główny pomimo zakazu, powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk w telewizji internetowej w Polsce.pl.
Wiem, że pociąg PKP Intercity poruszał się po torze, na którym było to zielone światło, semafory były otwarte. Doszło na tej stacji do zderzenia z pociągiem towarowym, który wyjeżdżał z podporządkowanego toru. Nieoficjalnie także wiem o kwalifikacji tego wypadku. Przyczyną tego wypadku był pociąg towarowy. Ale mówię, to jest nieoficjalna wiadomość. Nie chcę wyprzedzać, broń Boże, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. To jest domena tej komisji. Zaczekajmy cierpliwie, aż ostatecznie potwierdzi się, jaka była przyczyna tego wypadku.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych ma 30 dni roboczych na ustalenie, jakie były przyczyny tego zdarzenia. Wstępnie oceniono, że uszkodzone jest 400 metrów toru i 2 rozjazdy. Ruch na trasie odbywa się bez zakłóceń.
To były wiadomości w Radiu Maryja.